Odzyskać siebie i radość życia to takie zdanie, które mi siedzi w głowie po dzisiejszym warsztacie, Jacku, kiedy powiedziałeś, że w metodzie Feldenkraisa nie uczymy się naprawiać różnych rzeczy, tylko uczymy się, jak odzyskać połączenie ze sobą. I tak sobie myślę, że to jest taka sytuacja, za którą tęskni bardzo wielu ludzi. Odzyskać bliskość ze sobą, a przez to umieć się połączyć z innymi, a jednocześnie jakoś to jest dla nas bardzo trudne, tak intelektualnie. I możemy to zrobić właśnie poprzez ruch, ale to, czego ty uczysz, poprzez ruch, który ma być delikatny, uważny, a nawet takie słowo, a nawet dwa słowa, które powtarzasz często i które wydają się być przeciwko uczeniu się, to są słowa, to jest słowo odpocznij albo zrób mniej.
Ojej, tu strasznie dużo wątków się pojawiło od samego początku. Pamiętam takie słowa Fritz Perls. Lose your mind, come to your senses. Czyli niejako porzuć umysł, a wróć do swoich zmysłów. I myślę, że to bardzo się dobrze odnosi do tego, co robimy w metodzie Feldenkraisa. Czyli nie staramy się intelektualizować, tylko powrócić do siebie właśnie poprzez kontakt ze sobą, poprzez zmysły. I metoda Feldenkraisa nas bardzo pięknie, uważam, prowadzi w tym procesie powrotu do siebie, ponieważ każda lekcja jest taką podróżą ruchową, która pozwala nam wejść w bliższy kontakt ze sobą, poprzez uważny, delikatny ruch, w którym też zadajemy sobie pytania dotyczące tego, gdzie ja jestem w swoim ciele, co czuję, jak się różne części ciała mają do siebie nawzajem. I tu jakby nawiązując do tego, co powiedziałaś wcześniej, że my nie naprawiamy, tylko tworzymy połączenia. Po angielsku to się tak ładnie określa, we don't fix, we connect. Czyli właśnie odkrywamy podczas robienia lekcji, że cały nasz organizm jest systemem naczyń połączonych, że różne części ciała w ruchu czy w bezruchu są ze sobą połączone, co dla wielu osób jest odkryciem, gdy uświadamiają sobie, że na przykład ruch nogi ma jakiś wpływ na ułożenie barków, albo że miednica jest połączona z głową. I poprzez takie drobne szczegóły, zwracanie uwagi na konkretne miejsca w ciele, uświadamiamy sobie, jak my tak naprawdę tworzymy całość.
To jest w ogóle ciekawe, bo ty mówisz o tych zwrotach językowych. Mi przychodzi do głowy connection before correction. Znowu, nie? Czyli, że my jesteśmy tak bardzo nauczeni, że my coś musimy poprawić, zrobić więcej, docisnąć, że jak boli, to się trzeba zająć tym, co boli. A tak naprawdę to uczenie się połączenia, to jest to, czego ja doświadczam podczas lekcji z tobą, to jest właśnie powrót do radości dziecka, które nie kombinuje, czy jak ono teraz pobiegnie albo się przewróci, to jemu się coś stanie, tylko ono jest w kontakcie, nie? Czyli że jest w tej zabawie i w tej radości, bez tego intelektualizowania, co się za chwilę wydarzy. I teraz to co mówisz, i to bym chciała się na tym na chwilę zatrzymać, dlaczego w trakcie lekcji tak często, no bo jak dla mnie to często, pada słowo odpocznij. Przecież dla współczesnego człowieka odpocznij to jest w ogóle jakieś magiczne. My często mówimy odpocznę po śmierci, wyśpię się na wakacjach, kiedyś odpocznę, kojarzy nam się odpoczywanie z lenistwem, więc to tak nawet intelektualnie ta instrukcja, wiesz, 50-minutowa lekcja, a ty co najmniej 10 razy w ciągu 50 minut dajesz instrukcję odpocznij. O co chodzi w odpoczywaniu, jeśli chodzi o kontakt ze sobą?
No tak, to w ogóle jest duży temat. Dla mnie osobiście też to jest duży temat, bo ja mnie jest łatwo osobiście odpoczywać. Teraz już jest łatwiej niż kiedyś. Ja nie znałem, nie było to dla mnie łatwe odpoczywać. Zarówno w aktywnościach fizycznych, których dużo robiłem, jak i w ogóle po prostu w życiu między różnymi czynnościami po prostu nie dawałem sobie czasu na odpoczynek. Ale myślę, że metoda Feldenkraisa jest zbawienna dla mnie, między innymi właśnie ze względu na to, że ten odpoczynek częściej i bardziej świadomie się pojawia. Natomiast wracając do tego pytania, dlaczego tak często odpoczywamy, no między innymi właśnie dlatego, żeby pobyć ze sobą w ciszy, to znaczy jest jakby więcej niż jeden powód, tak? Jeżeli wykonujemy jakiś ruch, który w lekcji jest jakimś często nowym dla nas ruchem, albo jest może niekoniecznie nowym ruchem, ale jest ruchem, w którym uwagę kierujemy na jakiś nowy element, nowy aspekt, nowe połączenie, nową relację, to jest to jakaś nowa informacja. I układ nerwowy potrzebuje czasu na to, żeby sobie te informacje poukładać. Jeśli zrobimy takie porównanie do, powiedzmy, komputera, jak mu się wrzuci dużo informacji naraz, no to ten komputer zwolni albo się zawiesi po to, żeby sobie tam to wszystko poukładać, zanim ruszy znowu. Tak, tak. Samo jest z naszym układem nerwowym. Jak mu wrzucimy za dużo informacji, to się zawieszamy. I żeby dać sobie po prostu celowo i świadomie taki czas na to, żeby te informacje były poukładane, robimy odpoczynki w czasie lekcji. I takim już jakby ostateczną wariacją odpoczynku jest zapadanie w sen w czasie lekcji. Wiele osób czuje taką potrzebę w czasie lekcji, żeby po prostu uciąć sobie krótką drzemkę. Często sobie na to początkowo nie pozwala, wychodząc z takiego przekonania, myślę, że no nie przyszedłem na zajęcia po to, żeby spać.
Ale że to marnotrawstwo czasu i pieniędzy jest, przypominam.
Że to jest marnotrawstwo czasu i pieniędzy, tak. Przyszedłem na zajęcia, wydałem na to pieniądze, zaangażowałem się czasowo też i no nie po to właśnie, żeby przyjść i spać. A sen jest, no jeżeli nie pozwalamy sobie na taki odpoczynek, no to wtedy układ nerwowy dopomina się o to, nawet w formie zapadania w sen. Więc to jest jeden z powodów, dla których potrzeba nam tych odpoczynków, chociaż też są nauczyciele, którzy nie dają tych odpoczynków w czasie lekcji. Prowadzą lekcje jednym ciągiem, ale jednocześnie dają taką informację na początku, że odpoczynek jest twoją sprawą i weź tę odpowiedzialność na siebie. I gdy poczujesz taką potrzebę, by odpoczywać, to wtedy możesz pójść za tą potrzebą, możesz również za nią nie pójść, ale bądź świadomy, świadoma tej potrzeby, a potem zdecyduj, co z tym chcesz zrobić. Także różne są tutaj formaty, chociaż większość zdecydowana nauczycieli prowadzi lekcje tak, że daje po prostu czas na odpoczynek.
Ja bym chciała dodać to, że w tym odpoczywaniu to, co jest ważne, to to, że to jest czas na zauważenie siebie i zauważenie tego, co mi się wydarza w tym ruchu, bo my jesteśmy generalnie nauczeni tego, że trzeba robić szybko. Szybko zrobić obiad, szybko posprzątać, szybko przygotować dzieci do szkoły. Tak? Jesteśmy w dużym tempie i w tym dużym tempie dużo rzeczy nam ucieka i my nawet nie zauważamy, kiedy jesteśmy odłączeni od siebie. I to, co na przykład mogę się odwołać do dzisiejszego dnia i lekcji z tobą, kiedy ty mówisz, kiedy daję instrukcję, że macie ruszyć łopatką do przodu, to jedni z was robią tak, inni robią inaczej, a jeszcze ktoś robi inaczej. I ja wtedy stałam i sobie myślałam, to można to zrobić inaczej? Ale też miałam myśl, którą się przecież podzieliłam. To pytanie brzmi, czy jak ja to robię po swojemu, to czy to jest okej? I teraz to, co daje odpoczynek i to, co daje łagodny i delikatny ruch, którego my się często boimy, to on daje możliwość zaobserwowania, kim jestem, co ja robię, jak działam i zobaczenia, że można coś zrobić inaczej. Dlatego metoda, w ogóle każda metoda pracy z ciałem, ty to też dzisiaj mówiłeś, pozwala nam na zmianę różnych naszych wzorców życiowych, które się czasami dzieją nieświadomie. Czyli ćwiczymy Feldenkraisa, jak to niektórzy mówią, tarzamy się po podłodze, a potem nagle się okazuje, że ja coś zmieniam w życiu, dlatego że mam uważność na to, co się ze mną dzieje. To pytanie, które mam teraz, to jest takie, jak lekkość w ruchu, odnajdywanie tej lekkości w ruchu może nam pomóc w tym, że my będziemy mieli jakąś taką większą lekkość i radość w życiu.
O, nie wiem, jak to się działa, ale jak to się dzieje tak naprawdę, ale to się dzieje. To znaczy, ja doświadczyłem tego wielokrotnie i nie mam wątpliwości, że to zasługa ćwiczenia metody Feldenkraisa. To znaczy, myślę, że ta lekkość ruchu jest związana i odzyskiwanie radości życia, no bo możemy się zastanowić, dlaczego na przykład nie mamy takiej radości, tak? No. Myślę, że wiele z tego wynika z napięć mięśniowych, które mamy w ciele i można sobie pomyśleć, że te napięcia w ciele hamują swobodny przepływ energii w ciele. Tak? Tę energię można rozumieć w najróżniejszy sposób. Tak? Feldenkrais często mówił elan vital, siła życiowa, która w nas krąży. Że odzyskujemy tę siłę życiową dzięki temu między innymi, że pozbywamy się niepotrzebnych, często najczęściej nieuświadomionych i chronicznie nam towarzyszących napięć mięśniowych. Na poziomie takim fizycznym można to zobrazować w ten sposób, że na przykład jeżeli ktoś by położył się na podłodze, a ktoś by na przykład popchnął na jego stopę, to ta energia włożona w siła, która jest włożona w to popchnięcie, ona jest skierowana poprzez szkielet w kierunku głowy. Teraz ten ruch może dotrzeć do samej głowy z większym lub z mniejszym oporem, w zależności od tego, ile napięć mięśniowych mamy w ciele. Tak? Jeżeli wyobrazimy sobie taką sytuację, że tych napięć jest bardzo dużo, to ja musiałbym popchnąć z dużą siłą, żeby ten ruch przedostał się przez całą naszą strukturę, przeszedł przez kości stopy, kończyny dolnej, miednicę, kręgosłup, żebra, aż dotrze do samej głowy. Tak? Teraz na drugim jakby krańcu tego spektrum może być taka sytuacja, kiedy ta siła nie napotyka żadnego oporu. Tak? To znaczy ja popycham na stopę i mięśnie są rozluźnione i w takiej sytuacji ja czuję, że mogę nacisnąć dużo lżej i ta siła dochodzi bez przeszkód poprzez cały szkielet do głowy. Więc to jest na takim poziomie czysto fizycznym, na przykład energia, którą wkładam w uruchomienie, w popchnięcie na przykład w jakiś ruch, przechodzi przez naszą strukturę i to dotyczy każdego ruchu i każdy ruch może być zablokowany albo może być odblokowany. I to, co mam na myśli, mówiąc zablokowany, odblokowany, przez ilość napięć mięśniowych, które temu ruchowi mogą przeszkadzać. Tak? Jeśli pozbędziemy się tych niepotrzebnych napięć mięśniowych, wtedy jakby stawiamy mniejszy opór tej sile życiowej, która w nas krąży. I myślę, że to pomaga nam odzyskać taką radość na co dzień.
Stawiamy mniejszy opór, ale też mamy większą chęć do tej zabawy. Ja, jak dzisiaj szłam na zajęcia twoje, jesteśmy w Białymstoku, to szła mama z dwójką dzieci. I jeden chłopczyk mówi do dziewczynki, ale idziemy, wiesz, na ten plac najbliżej nas, żeby się pobawić. I ona mówi, tak, wiem, że najbliżej, ale nie rozumiem, dlaczego mamusia powiedziała, że bez szaleństw. Przecież jest taki ładny dzień. I to myślę, że to jest taka rzecz, którą warto pokazać, że my od małego jesteśmy uczeni tego, żebyśmy byli ostrożni. Żeby właśnie bez szaleństw, bez tej pełnej ekspresji, bez tej pełnej radości. No więc ta ostrożność, no nawet jak to teraz mówię, to się napinam w ciele, powoduje, że my musimy cały czas na coś uważać. I teraz na przykład to, co jest fantastyczne w lekcjach Feldenkraisa, one nie wszystkie takie są, drodzy Państwo, ale warto poeksperymentować, jest na przykład turlanie się. I to jest jedna z najprzyjemniejszych dla mnie osobiście lekcji, jak już odzyskałam, że tak powiem, elastyczność, żeby ją zrobić. I to jest znowu o tym, że nagle odkrywam, że mimo tego, że mam 50 lat, ja mogę się turlać jak kulka i że ja mogę mieć z tego radość. I teraz im bardziej my jesteśmy ponapinani w tych różnych ostrożnościach, tak jak mówisz, tym mniej też mamy chęci i radości życia. Ale chciałabym jeszcze zapytać o piękne słowo, które się łączy właśnie z lekcjami ruchowymi, a ono ma na imię gracja. O co chodzi z gracją w kontekście lekcji ruchowych i Feldenkraisa?
No właśnie, gracja, elegancja, satysfakcja estetyczna to są słowa, które się często pojawiają w komentarzach samego Feldenkraisa. Oczywiście jak rozmawiamy sobie o metodzie Feldenkraisa, można posłużyć się też cytatami samego Feldenkraisa. I jeden z takich bardziej znanych cytatów to jest ćwiczymy tę metodę po to, by niemożliwe stało się możliwe, możliwe stało się łatwe, a łatwe stało się eleganckie. I w tym cytacie jest pewien drogowskaz do poszukiwania pewnej drogi, która jest jakąś drogą udoskonalania ruchu. Także początkowo bierzemy się za jakiś ruch i możemy nie wiedzieć, jak go zrobić. I to może być najdrobniejszy ruch, nie wiem, no, ruch miednicą na przykład w jakimś określonym kierunku. Tak? Jak zaangażować całe ciało w to, żeby ten ruch stał się możliwy po pierwsze. Tak? Ale może być to duży ruch, tak na przykład jak ruch turlania, czy ruch, nie wiem, no, jakiś skomplikowany koordynacyjnie, na przykład obszerniejszy ruch. Tak? Jeżeli mamy już samą koordynację, czyli wiemy mniej więcej, jak, dokąd zmierzać z tym ruchem, to potem kolejny jakby etap to jest, jak sprawić, żeby ten ruch stał się łatwy. I tutaj okazuje się, że jak robimy jakiś ruch, to mnóstwo mamy różnych przeciwnych napięć mięśniowych, przeciwnych motywacji, można powiedzieć, w ciele. To znaczy, to co mam na myśli, to jest to, że jakaś jedna część, jakiś jeden mięsień albo jakaś część ciała ciągnie w jedną stronę, a inna część albo inny mięsień ciągnie w drugą stronę. Tak? I dopóki nie oporamy się z tymi przeciwnymi motywacjami, czyli kierunkami, w których nasze ciało ciągnie w różne strony, no to będzie to ruch trudny, ponieważ będziemy wkładać w niego zbyt dużo wysiłku.
Aha. Ja się tu włączę, bo ty zrobiłeś teraz przepiękną metaforę życiową. Czyli my w życiu często chcemy odzyskać autentyczność swojego działania. Wielu ludzi idzie na psychoterapię i zaczyna się zachowywać w zgodzie ze sobą i nagle ma te, wiesz, napięcia, czyli motywacje zewnętrzne, że każdy z otoczenia ciągnie w swoją stronę, czyli mówi tego nie rób, tego nie wypada, to nie należy, matka nie powinna się tak zachowywać i tak dalej. I my chcąc być w lekkości i łatwości swojego życia, kiedy już odzyskujemy siebie, mamy bardzo dużo właśnie takich napięć też zewnętrznych do tego, żeby tego nie robić, żeby nie być, wiesz, zadowolonym i szczęśliwym z życia, no bo kurczę, jakoś to przeszkadza też innym, nie? Że oni tak jakby chcą nas w tym zatrzymać.
Tak, ale ja myślę, że to też się przekłada na te wewnętrzne nasze głosy, tak? Że z zewnątrz możemy słyszeć różne komunikaty, które nas ciągną w różne strony, ale potem te komunikaty mamy w głowie. Ja myślę sobie, okej, z jednej strony chcę to, z drugiej strony chcę tamto, chcę pójść w tę albo w tamtą stronę. Ale wracając jeszcze do tego trzeciego elementu, czyli do gracji, elegancji, estetycznej satysfakcji z ruchu, jak już nauczę się robić ruch z minimalnym wysiłkiem, czyli takim ruchu, gdzie nie przeszkadzam sam sobie w tym ruchu, tak? Czyli to jest ruch spójny, zintegrowany, gdzie całe ciało zmierza w jednym kierunku i każda część ciała, można powiedzieć nawet każda komórka ciała, zmierza w jednym celu, a nie, że część ciągnie w jedną, a część ciągnie w drugą. I potem ostatecznie dochodzimy do takiego ruchu, gdzie nawet najmniejszy gest, najmniejszy ruch, najprostszy ruch może być pięknym ruchem, ponieważ on jest zrobiony z taką spójnością, elegancją, co czasem widać na przykład na różnych przedstawieniach tanecznych. Ja na przykład jak patrzę na Pinę Bausch, jak tańczy Kaffee Miller, to tam są takie momenty, kiedy ona robi najprostsze gesty i to mnie tak wzrusza, piękno tego ruchu. Oczywiście to jest moje subiektywne odczucie i myślę, że każdy może znaleźć to w swoim własnym świecie doznań, takie momenty, sytuacje. Ale tu nawet nie chodzi o jakieś strasznie skomplikowane, trudne, akrobatyczne wyczyny cielesne, że czasem to w najprostszym ruchu się objawia. Taki gest, taki ruch, który jest zrobiony w sposób piękny, elegancji, pełen gracji. I do tego też zmierzamy właśnie poprzez takie dziwne, często niecodzienne ruchy, które pozwalają nam wyzwolić się z napięć, które nas ograniczają.
Ja bym chciał powiedzieć, że to znowu zrobiłeś kwintesencję w ogóle pracy nad sobą i nad autentycznością, że jak powiedziałeś o tym, że każda komórka ciała jakby tak ja bym nawet powiedziała, że wspiera mnie albo jest po mojej stronie, żeby ten ruch wykonać, to ja tak też widzę ludzi, którzy są szczęśliwi, autentyczni i zadowoleni z życia, że chcą coś zrobić i mają łatwość robienia, łatwość wchodzenia w coś, łatwość, nie wiem, odmawiania, łatwość przyjmowania, łatwość bycia w kontakcie z innymi, bo to, co jest szalenie ważne, to jest to, co powiedziałeś, że wszystko jest zintegrowane, ale żeby mogło być zintegrowane, to właśnie jakoś tak ja dlatego kocham Feldenkraisa, że on pokazuje, że najpierw trzeba się zatrzymać przy sobie. Czyli pooglądać, jaki ja mam ten ruch, jak ja to robię, czego ja potrzebuję, co mi nie służy, co jest dla mnie ważne i co mogę sobie wziąć, żeby mi było lekko. Ja bym bardzo chciała naszych słuchaczy tak zapewnić, że my naprawdę możemy mieć lekko w życiu i być bez bólu. Dzisiaj na lekcji była taka pani, jak ty dałeś instrukcję, państwo mogą to sobie przećwiczyć słuchając nas, stanąć na prostych nogach i mając proste kolano, podnieść piętę. I się okazało, że to było bardzo trudne dla niej. I ona mówiła, a to jest ruch niemożliwy do wykonania. I wystarczyło otworzyć oczy i zobaczyć, że inni go wykonują. Czyli on jest możliwy, ale moja głowa mówi, że on jest niemożliwy. I to jest takie, tak właśnie te głosy wewnętrzne, o których mówisz, że my mamy dziesiątki uwewnętrznionych głosów, które nam mówią, to nie dla ciebie, to niemożliwe, nie dasz rady, nie pójdziesz, a jakbyśmy cały czas powtarzam, ja wiem, że do znudzenia, ale może słucha mnie ktoś nowy dzisiaj, że jakby nam odciąć głowy i gdybyśmy tylko słuchali naszego ciała, to my bylibyśmy bardzo szczęśliwymi, radosnymi, podskakującymi na ulicach ludźmi, bo po prostu ciało chce nam służyć w takiej łatwości, że można naprawdę pozbyć się bólu nie poprzez kolejne, wiesz, łamanie i trudne ćwiczenia, tylko poprzez tą delikatność, łatwość i bliskość.
Tak, jeszcze chcę wrócić do przykładu tej osoby z dzisiejszego warsztatu. To było też ciekawe bardzo obserwować jej reakcję. To była taka reakcja trochę frustracji, ale jednocześnie takie miałem wrażenie dużego rozbawienia tą niemożnością zrobienia czegoś, co wydaje się takie banalnie proste w opisie słownym, tak? Podnieść piętę przy prostych kolanach. I to myślę, że jest taki częsty wątek, który nam towarzyszy w lekcjach Feldenkraisa, że spotykamy się z czymś, z taką niemożliwością i po chwili eksperymentowania, szukania w różnych wariacjach, pod różnym kątem patrząc na ruch, przyglądając się i próbując, nagle się okazuje, że ten sam ruch jest możliwy, potem staje się łatwy i temu towarzyszy kolejna fala takiego zdumienia, że to, co przed chwilą było tak niemożliwie niemożliwe, nagle staje się oczywiste i proste i dosyć łatwe. Także myślę, że to jest, to jednocześnie nam pokazuje, że uczenie się, przechodzenie od tego, co niemożliwe, do tego, co jest możliwe, jest jakby natychmiastowe, tak? Ten proces dochodzenia może zająć dużo czasu, ale potem ten moment pomiędzy niemożliwym a możliwym jest natychmiastowy, jest to chwila i to jest często taki moment objawienia, klik. Taki moment klik, taki aha moment, taki gdzie i wtedy jest też takie poczucie często wielkiej takiej radości i takiego zachwytu, takiej euforii, że wow, to co po prostu zachwytu nad tym, że się pojawiła jakaś nowa możliwość w ciele.
Mam nadzieję, że Państwo już wiecie, po co rozmawiamy z Jackiem w tym temacie, bo to jest dokładnie tak samo jak z psychoterapią. Czyli, że czasami pacjenci mówią, pół roku pracuję nad sobą, rok pracuję nad sobą i nic się nie zmienia. To jest niemożliwe, żebym z tego wyszedł. I w pewnym momencie jest ten moment klik, w którym nagle jest łatwiej, luźniej wszędzie. Natomiast ja chcę wszystkich zachęcać do tego, że i sam tu dzisiaj powiedziałeś, że jestem tego żywym przykładem, żeby łączyć pracę nad sobą z kontaktem z ciałem, bo im szybciej znajdziemy sobie takie zajęcia, no, Feldenkrais, Lowen, Anna Halprin, wszelkiego rodzaju taniec intuicyjny, to nam jest łatwiej odkrywać, właśnie tu chcę to zatrzymać, co powiedziałeś, że niemożliwe może stać się możliwym, jeśli, uwaga kochani, przestaniemy się napinać. Właśnie się trzeba rozpiąć, czasami trzeba odpocząć, czasami trzeba puścić, rozpuścić, wypuścić, żeby móc wrócić do naprawdę radości dziecka. To jest o tym, że można odzyskać siebie poprzez połączenie się z różnymi kawałkami ciała, o których być może już nawet trochę zapomnieliśmy, że one są. Ja wam powiem na koniec śmieszne odkrycie z dzisiejszych warsztatów. Napiszcie potem w komentarzach, czy tylko dla mnie to było nieoczywiste. Jacek dzisiaj powiedział, żebyśmy oddychali do płuc, a potem do brzucha i mówi tak, ale wiecie, że powietrze nie wchodzi do brzucha, tylko poprzez to, że my przesuwamy przeponę, poruszamy przeponę, ona porusza naszymi wnętrznościami i przez to podnosi się brzuch. I powiem szczerze, że pierwszy raz o tym pomyślałam, że powietrze nie wchodzi do brzucha, a zawsze mi kazali oddychać do brzucha. I to też było takie rozwalenie, wiesz, schematu, może to jest tylko naiwne, ale pooddychajcie sobie teraz, jak to jest i że to można zobaczyć siebie inaczej w takim fajnym kontakcie ze sobą i naprawdę 30, 40, 50, 60, 70 lat zawsze jest czas na to, żeby no, odzyskać radość, łatwość i lekkość.
Tak, nigdy nie jest za późno.
Dziękuję, Jacku.
Dziękuję.